Kiedy spojrzycie na mapę Federacji Rosyjskiej, zobaczycie, że na północ od jej kontynentalnych wybrzeży znajduje się wiele arktycznych archipelagów. Na przykład Nowa Ziemia, Ziemia Franciszka Józefa, Ziemia Północna i Wyspy Nowosyberyjskie. Dalej na wschód, czyli już w pobliżu Alaski, leży natomiast zupełnie niesamowita wyspa Wrangla. Niesamowita nie tylko dlatego, że jest to jedno z największych na świecie skupisk niedźwiedzi polarnych, ale też z wielu innych powodów, o których opowiem w tym filmie. Przez wieki wyspa uchodziła za legendarną. Potem miało tu miejsce wiele dramatycznych wydarzeń, a swoje pretensje do tego obszaru wysuwali Amerykanie, Kanadyjczycy oraz Sowieci. Kto zamieszkiwał tę wyspę na końcu świata? Jakie historie są z nią związane? I dlaczego do dzisiaj istnieje tu spór pomiędzy Rosją a USA? Inspiracją do powstania tego odcinka był pewien fragment książki Krzysztofa Poznańskiego z zaprzyjaźnionego kanału Naukowo TV pod tytułem Dinozaury i wielkie ssaki. Krzysztof opisał w niej mnóstwo ciekawych rzeczy, od smoka wawelskiego, poprzez elasmozaury, fororaki i glyptodony, aż po przedziwny gatunek Homo sapiens. Jest tutaj mnóstwo różnych ciekawostek z historii Ziemi, a jedna z nich sprawiła, że rzuciłem się w wir odkrywania i wertowania źródeł, i to na wiele dni. Krzysztof wspomina bowiem w swej książce o wyspie Wrangla, na której odkryto kości mamutów. Niby to nic takiego, bo kości mamutów odnaleziono też w wielu innych miejscach na świecie, na przykład w Krakowie. Ale sęk w tym, że szczątki mamutów z wyspy Wrangla są zadziwiająco młode. Ta informacja już sama w sobie zasługiwałaby na swój film, ale im dłużej czytałem o tej wyspie, tym więcej niesamowitych historii zacząłem odkrywać. Dzisiejszy odcinek będzie więc wstępem i punktem odniesienia do całej serii. Opowiem w nim o geografii wyspy Wrangla i o mamutach, a także przedstawię historię tego miejsca ze szczególnym naciskiem na roszczenia terytorialne kilku różnych państw. Stali widzowie wiedzą zapewne, że jednym z moich ulubionych tematów są opowieści o odkrywcach, wyprawach, rozbitkach i podróżnikach. A tak się składa, że wyspa Wrangla jest przepełniona takimi historiami. Co najmniej dwie z tych arktycznych opowieści, naprawdę ciekawych i dramatycznych, rozwinę więc w osobnych odcinkach. Już teraz na nie gorąco zapraszam. Zapraszam też do subskrypcji tego kanału, łapek w górę i komentarzy. I bardzo dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, a dzisiaj szczególnie tym, którzy dołączyli ostatnio. A teraz przyjrzyjmy się geografii naszej tajemniczej wyspy. Wyspa Wrangla leży mniej więcej 6000 km od Polski i stanowi jeden z wielu trudno dostępnych kawałków lądu rozsianych po Oceanie Arktycznym. Jest położona około 500 km za kołem podbiegunowym i 2000 km od bieguna północnego. Leży mniej więcej tak daleko na północ, co przylądek Nordkap w Norwegii, ale od kontynentu eurazjatyckiego, a dokładnie od wybrzeży Czukotki, oddziela ją szeroka na 140 km cieśnina DeLonga. O wyspę Wrangla opiera się także umowna granica pomiędzy dwoma częściami Oceanu Arktycznego, Morzem Wschodnio-Syberyjskim na zachodzie i Morzem Czukockim na wschodzie. 60 km dalej na wschód leży z kolei niewielka, bezludna wysepka Herald. Pod kątem administracyjnym obie te wyspy należą obecnie do Czukockiego Okręgu Autonomicznego, czyli jednego z podmiotów Federacji Rosyjskiej. Z kolei na południowy zachód od wyspy Wrangla rozciąga się już wybrzeże należącej do USA Alaski, odległe od niej o nieco ponad 500 km. Co ciekawe, mniej więcej przez środek wyspy Wrangla przebiega południk 180 stopni, co sprawia, że jej zachodnia część leży na półkuli wschodniej, natomiast część wschodnia na półkuli zachodniej. Polecam tu zresztą jeden z dawnych odcinków o paradoksach linii zmiany daty, w którym opowiadałem m.in. o tym, że linia ta nie pokrywa się zawsze z południkiem 180 stopni. Kiedyś przechodziła na przykład przez kontynent amerykański, na wschód od Alaski. Natomiast dzisiaj jest przesunięta do cieśniny Beringa, tak aby nie przecinała terytorium Federacji Rosyjskiej. Gdyby nie ta korekta, to na Czukotce i na naszej wyspie w jednych miejscach mógłby być na przykład poniedziałek, natomiast w innych w tym samym czasie niedziela. Wyspa Wrangla ma 7,5 tysiąca kilometrów kwadratowych powierzchni, to znaczy jest nieco mniejsza od Korsyki i Krety i o połowę mniejsza od obwodu kaliningradzkiego. Ma niecałe 150 km długości i 80 szerokości. Na południu rozciąga się tu przybrzeżna równina, szeroka na 10-15 km, natomiast w centralnej części tej wyspy znajdują się góry. Najwyższym szczytem jest Góra Sowiecka, a dawniej Berry Peak, przekraczająca 1000 metrów nad poziomem morza. Pomimo wysokiej szerokości geograficznej i górzystego terenu, nie występują tu jednak lodowce, chociaż w dolinach pomiędzy poszczególnymi pasmami coroczny śnieg utrzymuje się bardzo długo. Z kolei na północ od gór rozciąga się duża podmokła równina zwana tundrą akademicką. Zobaczcie, jak ciekawie wygląda to miejsce na zdjęciach satelitarnych. Są rzeki, strumienie i bagna i całe mnóstwo przepięknych kształtów natury. Istnieje tu także kilkaset jezior, zwykle niewielkich i stosunkowo płytkich. Na całej wyspie doliczono się ponad 140 rzek i strumieni, a 5 najdłuższych przekracza 50 km długości. Większość z tych rzek przecina właśnie równinę północną i wpada do oceanu, a mówiąc precyzyjnie, to do licznych lagun, oddzielonych od otwartego morza przez kosy, mierzeje i niewielkie wysepki o ciekawych kształtach. Mierzeje, kosy oraz laguny istnieją zresztą także na południowym wybrzeżu, a zwłaszcza na południowym zachodzie. Ponadto przez większą część roku ocean wokół wyspy jest skuty lodem lub wypełniony krą, co z jednej strony także wygląda niesamowicie na zdjęciach, a z drugiej mocno utrudnia dotarcie na wyspę z zewnątrz. Zimą temperatury w tej okolicy spadają zwykle do poziomu od minus 20 do minus 30 stopni Celsjusza, chociaż w przeszłości zdarzały się tutaj mrozy o wiele większe. Z kolei latem średnia temperatura wynosi zwykle mniej więcej 2 stopnie powyżej zera. Istnieją przy tym spore różnice pomiędzy mroźną północną częścią wyspy, a nieco cieplejszą częścią centralną i południową. Ponadto występują tu także silne wiatry i gęste mgły. Wyspa Wrangla jest jednym z najważniejszych na świecie miejsc występowania niedźwiedzi polarnych. Obecnie co roku odnotowuje się tu obecność kilkuset samic, które rodzą tu swoje młode. Poza tym żyją tu także m.in. lisy polarne, rosomaki tundrowe, lemingi brunatne, wilki syberyjskie i mnóstwo ptaków. Natomiast w morzu otaczającym wyspę żyją morsy, foki i wieloryby. Ponadto w latach 40. i 50. XX wieku sprowadzono tu renifery tundrowe, a w latach 70. piżmowoły arktyczne i oba te gatunki są obecne na wyspie do dziś. Istnieje tu także ponad 400 gatunków różnych roślin, co jest niesamowitym wynikiem jak na izolowaną wyspę arktyczną. Według naukowców krajobraz tej wyspy nie zmienił się zbytnio od wielu tysięcy lat, a zatem to właśnie mniej więcej w takiej scenerii żyły tutaj mamuty, być może ostatnie mamuty, jakie stąpały po naszej planecie. Mamuty włochate są kojarzone zwykle z epoką lodową i stanowią właściwie jeden z jej głównych symboli. Pojawiły się na Ziemi kilkaset tysięcy lat temu i zamieszkiwały północną część Eurazji, a potem także Ameryki Północnej. Przyjmuje się zwykle, że w znakomitej większości wyginęły około 12 tysięcy lat temu, ewentualnie nieznacznie później. A naukowcy wiążą ich wyginięcie z jednej strony ze zmianami klimatu i końcem epoki lodowej, a z drugiej także z działalnością ludzi, którzy na mamuty polowali. Ale w tym wszystkim były też pewne wyjątki. I tak na przykład na wyspie Świętego Pawła w pobliżu Alaski mamuty przetrwały kolejne tysiące lat i wymarły na niej dopiero niecałe 6 tysięcy lat temu. Natomiast na naszej wyspie Wrangla przetrwały dodatkowo jeszcze 2 tysiąclecia. Ponadto według najnowszych badań bardzo możliwe, że inne niewielkie populacje mamutów mogły przetrwać też w graniczącym z Alaską regionie Yukon, mniej więcej tak długo co te z wyspy Świętego Pawła, a także na półwyspie Taimyr w północnej Syberii, przez okres porównywalny z tymi z wyspy Wrangla. Póki co znacznie więcej wiadomo jednak o mamutach włochatych właśnie z wyspy Wrangla, a kości tych zwierząt były tu znajdowane i były przedmiotem badań od wielu lat. I tak wiele wskazuje na to, że Wyspa Wrangla była kiedyś półwyspem, zamieszkanym m.in. przez mamuty. Ale gdy wraz z końcem epoki lodowej poziom mórz zaczął się podnosić, półwysep zamienił się w wyspę, a obecne tutaj mamuty zostały tym samym oddzielone od swoich krewnych z kontynentu. Populacja mamutów była zatem izolowana na wyspie przez kilka tysięcy lat i zgodnie z datowaniem ich kości, mamuty żyły tu jeszcze około 4000 lat temu, czyli do około XX wieku przed naszą erą. A to naprawdę całkiem niedawno, jak na zwierzęta z epoki lodowej. Dla porównania, kompleks egipskich piramid w Gizie istniał już wtedy od dobrych kilkuset lat. Początkowo sądzono, że mamuty z wyspy Wrangla były o wiele mniejsze niż te, które wcześniej żyły na kontynencie. Chociaż obecnie przyjmuje się zwykle, że chociaż faktycznie były mniejsze, to tylko nieznacznie. Populacja mamutów na wyspie liczyła według szacunków od 300 do 1000 osobników. Wystarczająco dużo, by przetrwać, ale na tyle mało, by doprowadzić do różnych defektów genetycznych związanych z ciągłym krzyżowaniem się osobników spokrewnionych ze sobą. Nie jest do końca jasne, czy mogło to doprowadzić do samoistnego, stopniowego wyginięcia tych mamutów. Z pewnością mogło to znacznie osłabić ich populację, choć naukowcy skłaniają się jednak raczej do hipotezy, że kres populacji mamutów na wyspie Wrangla nastąpił nagle, w wyniku jakiegoś katastrofalnego wydarzenia. Tutaj możliwe są dwie główne opcje. Pierwsza to jakiś kataklizm naturalny, związany z klimatem, na przykład pokrycie terenu grubą warstwą lodu, co uniemożliwiło mamutom odnalezienie pożywienia. Druga opcja zakłada natomiast już udział ludzi, którzy przybyli do tego zakątka Arktyki i polowali na mamuty. Czy ludzie mogli żyć na tej wyspie równolegle z mamutami? Nie mamy takiej pewności, ale nie jest to wykluczone. Różne źródła podają różny zakres czasowy wyginięcia mamutów. Zwykle jest mowa o 2000 lat przed naszą erą, ale czasami padają także oszacowania późniejsze o 300 lat. Gdyby te drugie oszacowania były poprawne, to pokrywałoby się to mniej więcej z datowaniem najstarszych śladów obecności człowieka na wyspie. Odnaleziono m.in. kamienne narzędzia z tego okresu oraz poszlaki sugerujące, że ludzie polowali w tym miejscu na ssaki morskie. Z drugiej strony widziałem jednak także wyniki badań naukowych, które datują najmłodsze kości mamutów na rok 2500 przed naszą erą, a to sugeruje, że pomiędzy wyginięciem mamutów a przybyciem człowieka na wyspę minęło jednak kilkaset lat. Niewiele wiadomo o pierwszych mieszkańcach wyspy Wrangla. Prawdopodobnie przybyli na nią jednak około XVII wieku przed naszą erą i należeli do ludów pre-inuickich, albo inaczej paleoeskimoskich. To, co się działo na tej wyspie później, skrywa już mgła historii, choć wszystko wskazuje na to, że obecność ludzi w tym miejscu nie była tylko jednorazowym epizodem, ale zdarzała się także później. I przechodząc już do nieco bliższych nam czasów, największą uwagę zwraca fakt, że wiedza o wyspie została utrwalona w legendach mieszkańców Czukotki. Jedna z tych najciekawszych wskazywała na wodza imieniem Kraczaj, który przed wiekami zabrał swój lud i wyruszył na północ przez morze, aby osiedlić się w jakiejś niezwykłej krainie. Oczywiście mógł to być tylko zniekształcony przez pokolenia mit, choć z drugiej strony mogło w nim także być sporo prawdy, a ową północną krainą w takim przypadku byłaby właśnie wyspa Wrangla. Ale nie tylko mieszkańcy Czukotki wierzyli, że na północy istnieje nieznany ląd. Podobne przypuszczenia wysuwali także Europejczycy, a w XVII i XVIII wieku sporą popularnością cieszyła się hipoteza o istnieniu jakiejś dużej wyspy na północ od wschodniej Syberii, albo nawet kontynentu około biegunowego. Mniej więcej w tym samym czasie północną Syberię oraz tereny arktyczne zaczęli eksplorować Rosjanie. Niektóre źródła podają, że mogli już wtedy dowiedzieć się jakoś o wyspie, chociaż była to raczej wiedza wynikająca z opowieści ludów Czukotki niż z bezpośrednich obserwacji. Być może w roku 1764 kozacki oficer Stepan Andriejew dojrzał co prawda tę wyspę z dużej odległości, ale później te doniesienia były poddawane w dużą wątpliwość i to przez samych Rosjan. Ważnym etapem w historii eksploracji tej okolicy były badania rosyjskiego oficera Ferdinanda von Wrangla, pochodzącego zresztą z niemieckiej rodziny osiadłej w Estonii. W roku 1820 baron von Wrangel stanął na czele rosyjskiej ekspedycji, która miała zbadać obszary polarne, północne wybrzeża ziemi Jakutów i Półwyspu Czukockiego, a także region rzeki Kołymy. Wyprawa trwała aż 4 lata i okazała się dużym naukowym sukcesem. Sporządzono stosunkowo dokładne mapy tej okolicy i ustalono na przykład, że na północ od rzeki Kołymy i od Czukotki istnieje otwarte morze. Po przeczytaniu raportu Andriejewa i wysłuchaniu opowieści Czukczów, Wrangel doszedł jednak do wniosku, że na północy może znajdować się jeszcze jakiś dodatkowy, nieznany ląd, a jego przypuszczenia potwierdzały też obserwacje ptaków migrujących na północ. Wrangel ustalił prawdopodobne położenie tego lądu, ale choć podejmował próby dotarcia do niego, to warunki pogodowe mu na to nie pozwoliły i baron von Wrangel nigdy nie dojrzał wyspy nazwanej później jego nazwiskiem. Niektóre źródła podają, że ten rosyjski oficer mocno wierzył, że wyspa na północy jest zamieszkana i co ciekawe, bardzo możliwe, że w jego czasach była to zresztą prawda. Niedawne badania wskazują bowiem na to, że ludy północy prawdopodobnie wykorzystywały tę wyspę jako punkt postojowy na szlaku morskim wiodącym z północnej Syberii na Alaskę i mogły odwiedzać to miejsce aż do początków XIX wieku, a nawet mieszkać na niej przez jakiś czas. Ale z jakiegoś powodu prawdopodobnie zaniechali takich podróży w pierwszej połowie XIX wieku. I kiedy w końcu Europejczycy i ludzie europejskiego pochodzenia dotarli do wyspy, była ona bezludna. Tymczasem w latach 40. XIX wieku brytyjska admiralicja opracowała ambitne plany eksploracji Arktyki, a dokładnie jej kanadyjskiej części. Chodziło m.in. o przepłynięcie przejścia północno-zachodniego, czyli odnalezienia drogi morskiej z Oceanu Atlantyckiego na Pacyfik, prowadzącej wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki Północnej. W tym celu na rok 1845 zaplanowano niezwykłą wyprawę badawczą, a jej dowództwo powierzono doświadczonemu oficerowi oraz odkrywcy Johnowi Franklinowi. Nie będę tu dzisiaj wchodził w szczegóły, ale ważny jest dla nas fakt, że oba statki Franklina zaginęły, a wkrótce potem z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wyruszył na północ szereg wypraw poszukiwawczych. Jedną z tych ekspedycji ratunkowych dowodził inny brytyjski oficer Henry Kellett, kapitan okrętu HMS Herald. Kellett dotarł na Ocean Arktyczny od strony Pacyfiku przez cieśninę Beringa w roku 1849. Niestety nie odnalazł żadnych śladów zaginionej wyprawy Franklina, ale dokonał za to odkrycia niewielkiej i wspomnianej już wcześniej przeze mnie wysepki Herald, która otrzymała swą nazwę właśnie na cześć okrętu Kelletta. Brytyjczycy nie zapuścili się wprawdzie dalej na zachód, ale byli już wtedy na tyle blisko wyspy Wrangla, by z pewnej odległości zobaczyć jej majaczące brzegi. Od tego czasu było już zatem wiadomo, że na północ od Czukotki i na zachód od wyspy Herald faktycznie istnieje jakiś ląd. Zaznaczano go na brytyjskich mapach jako Ziemia Kelletta i choć nie było o nim wiadomo nic więcej, to był on powszechnie uważany za część nieznanego polarnego kontynentu, który miał się rozciągać daleko na północ, być może aż do bieguna lub nawet jeszcze dalej. Kilka lat później do tego hipotetycznego kontynentu próbowali dotrzeć zresztą Amerykanie, a dokładnie John Rogers, dowódca okrętu Vincennes. Amerykański okręt pokonał łatwo cieśninę Beringa i popłynął dalej na północny wschód, ale już wkrótce napotkał bariery lodowe i dotarcie do ziemi Kelletta okazało się niemożliwe. Niektóre źródła podają, że pierwszym Europejczykiem, który rzekomo dotarł do naszej wyspy, był niemiecki wielorybnik Edward Dalman i miało to miejsce w roku 1866. Sęk jednak w tym, że Dalman ogłosił ten fakt wszem i wobec dopiero 15 lat później i nie przedstawił na to właściwie żadnych dowodów, ani zapisów z dziennika okrętowego, ani też zeznań członków załogi. Dlatego musimy postawić przy tej wizycie duży znak zapytania. A ponadto warto podkreślić, że gdyby nawet faktycznie miała ona miejsce, to nie wywarła żadnego wpływu na dalszą historię wyspy. Zupełnie inaczej miały się jednak sprawy z serią podróży amerykańskich, które nastąpiły niedługo potem, a miało to miejsce tuż po zakupie Alaski od carskiej Rosji przez Stany Zjednoczone w roku 1867. Już w rok po rzekomej wizycie Dalmana i kilka miesięcy po wspomnianej transakcji, w pobliże wyspy dotarło kilka amerykańskich statków, a pierwszy pojawił się tu kapitan Thomas Long. Nie postawił co prawda swojej stopy na brzegu, ale przepłynął wzdłuż jej południowego wybrzeża w stosunkowo niewielkiej odległości. Prawdopodobnie nie wiedział, że ląd, który ujrzał, był nazywany już wcześniej przez Brytyjczyków ziemią Keleta, a jeśli wiedział, to postanowił to zignorować. W każdym razie to właśnie za sprawą kapitana Longa wyspa otrzymała swoją dzisiejszą nazwę na cześć wspomnianego już rosyjskiego podróżnika i oficera Ferdinanda von Wrangla, który 4 dekady wcześniej usiłował dotrzeć do wyspy. A ponieważ lato tamtego roku było wyjątkowo ciepłe, a wody wolne od lodu, jeszcze w tym samym roku co kapitan Long, do wyspy Wrangla zbliżyło się kilka innych amerykańskich statków wielorybniczych, choć nie jest pewne, czy którakolwiek z ich załóg podjęła próbę lądowania. Kolejne doniosłe wydarzenia miały miejsce nieco ponad dekadę później. W roku 1879 amerykański oficer George DeLong stanął na czele niezwykłej ekspedycji, mającej na celu m.in. dotarcie do bieguna północnego, w owym czasie niezdobytego jeszcze przez ludzi. Amerykanie ruszyli z Kalifornii na północ na okręcie Jeannette. Dotarli do brzegów Alaski, minęli cieśninę Beringa, a na początku września dopłynęli w pobliże wyspy Herald. Tu jednak natrafili na pole lodowe. Okręt zakleszczył się w lodową pułapkę i zaczął dryfować wraz z lodem na północny zachód. Nie było to jeszcze wielką tragedią dla kapitana DeLonga, bowiem ufając wcześniejszym przypuszczeniom, że ziemia Keleta czy też wyspa Wrangla rozciąga się na setki kilometrów na północ, spodziewał się, że wkrótce trafi na ląd i wraz ze swoją załogą będzie mógł na nim przezimować. Ale niestety, w rzeczywistości wyspa Wrangla była o wiele mniejsza niż myślał i uwięziony w lodzie amerykański okręt minął wyspę w zasięgu wzroku, co było zresztą dopiero wstępem do dramatycznych wydarzeń, które w kolejnych miesiącach miały miejsce dalej na zachód, w pobliżu wysp nowosyberyjskich. W każdym razie także i tę wyprawę uznano za zaginioną, a na pomoc załodze DeLonga wysłano ekspedycję ratunkową pod dowództwem Calvina Hoopera. Tym razem Amerykanie nie mieli problemu z dotarciem na wyspę Wrangla i 12 sierpnia 1881 roku podjęli udaną próbę zejścia na ląd. Od czasu wizyt dawnych ludów arktycznych było to pierwsze lądowanie na wyspie, co do którego nie ma już żadnych wątpliwości. Amerykanie ogłosili zajęcie wyspy dla Stanów Zjednoczonych i zanim ruszyli dalej na poszukiwanie zaginionej wyprawy DeLonga, pozostawili na niej amerykańską flagę. Nie była to jednak jedyna załoga amerykańska, która dotarła do wyspy Wrangla w tamtym okresie, bo jeszcze w tym samym miesiącu dopłynął do niej inny amerykański okręt pod dowództwem Roberta Berry'ego, który również prowadził misję poszukiwawczą okrętu Jeannette. Ludzie przebywali na wyspie przez 19 dni i dokonali wtedy rozległych badań wybrzeża, udowadniając m.in., że nie jest to część kontynentu, a tylko wyspa średniej wielkości. Dzięki obu wspomnianym amerykańskim wyprawom przeprowadzono w tym miejscu także pierwsze obserwacje naukowo-przyrodnicze. Ale co najważniejsze dla dalszej historii, dzięki udanym lądowaniom Amerykanów i tak zwanemu prawu odkrycia, od tego czasu przez kilkadziesiąt lat uznawano, że wyspa Wrangla należy do USA. Rosjanie pojawili się na tej wyspie dopiero w drugiej dekadzie XX wieku i to pomimo jej geograficznej bliskości względem brzegów Czukotki. W roku 1911 odbyła się jednak bardzo ciekawa rosyjska ekspedycja hydrograficzna, której ogólnym celem było opłynięcie północnych wybrzeży Imperium Rosyjskiego ze wschodu na zachód i zbadanie po drodze dotychczas niezbadanych obszarów. Tego zadania podjęły się załogi dwóch parowych lodołamaczy o nazwach Wajgacz i Tajmer, a ich arktyczna podróż odniosła duży sukces. Odkryto wtedy m.in. kilka istotnych wysp, a w tym archipelag Ziemi Północnej. Natomiast na samym początku tej ekspedycji Rosjanie wylądowali także na wyspie Wrangla i przeprowadzili w tym miejscu krótkie badania geologiczne. Podnieśli tam także rosyjską flagę, rozpoczynając spór, który właściwie ciągnie się aż do dziś. Początkowo to podniesienie flagi nie miało żadnych skutków międzynarodowych, ale kilka lat później, w roku 1916, czyli już w czasie trwania I wojny światowej, rząd carski poinformował swych sojuszników w Londynie, a także pośrednio pozostałe państwa, że szereg arktycznych wysp leżących na północ od rosyjskiego wybrzeża należy też do Imperium Rosyjskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wśród nich znalazły się m.in. wysepka Herald i wyspa Wrangla, należące wcześniej do USA. Ale Amerykanie zignorowali wówczas to oświadczenie carskiego rządu i w kolejnej dekadzie uznawali wciąż obie wyspy za swoje terytorium. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się także i trzeci gracz, który rościł sobie prawo do wyspy, a mianowicie niejaki Vilhjalmur Stefansson. Była to bardzo ciekawa i bardzo kontrowersyjna postać. Urodzony w Kanadzie, potomek emigrantów z Islandii, przez pewien czas mieszkał w USA i zdobył amerykańskie obywatelstwo, choć potem powrócił do obywatelstwa kanadyjskiego. Roald Amundsen, zdobywca bieguna południowego, nazywał Stefanssona największym oszustem regionów polarnych. I rzeczywiście coś tu było na rzeczy, choć z drugiej strony z inicjatywy Stefanssona odbyło się wiele ciekawych wypraw arktycznych i właśnie dwie z nich będą tematami dwóch kolejnych odcinków z tej serii. Nie będę zatem wchodził teraz w szczegóły owych historii, ale wyciągnę z nich to, co dotyczy sporów terytorialnych. I tak na początek warto tu odnotować, że w roku 1914 do wyspy Wrangla dotarło kilkanaście osób z kanadyjskiej ekspedycji arktycznej, organizowanej przez Stefanssona i spędziło na niej kilka miesięcy, zresztą wbrew swojej woli. Całość przebiegała niezwykle dramatycznie, ale dla Stefanssona już sam fakt przetrwania ludzi w odległym zakątku Arktyki był niezwykle obiecujący i skłonił go potem do podjęcia próby kolonizacji wyspy Wrangla. Planował pozyskać tę wyspę dla Kanady, chociaż w zasadzie było mu wszystko jedno i w pewnym momencie oferował ją także Brytyjczykom oraz Amerykanom. Argumentował na przykład, że będzie to świetna baza dla sterowców i samolotów, a dodatkowo ponaglał, że trzeba się spieszyć, bo wobec słabości Rosji wschodnia Syberia i jej przybrzeżne wyspy zostaną wkrótce z pewnością anektowane przez Japończyków. Żaden z tych rządów oficjalnie nie poparł planów Stefanssona, ale ten jednak postawił na swoim i w ciekawych okolicznościach wprowadził niewielką liczbę osadników na wyspę. Wywieszono tam wtedy flagi Imperium Brytyjskiego oraz Dominium Kanady i odczytano proklamację przejęcia wyspy Wrangla na własność króla Jerzego V. Wywołało to oczywiście poważny skandal na arenie międzynarodowej. Oburzeni byli Amerykanie, którzy uważali wyspę za swoją, a także Sowieci i to dokładnie z tego samego powodu. Z kolei rząd kanadyjski, pierwotnie sceptyczny do planów Stefanssona, zaczął odnosić się pozytywnie do tego, że nad wyspą Wrangla powiewa teraz kanadyjska flaga. O tej niezwykłej i bardzo dramatycznej próbie kolonizacji na pewno wam jeszcze opowiem. Teraz istotny jest za to fakt, że Stefansson, który notabene ani razu osobiście nie postawił stopy na tej wyspie i nie miał do niej w zasadzie żadnych praw, w końcu postanowił ją sprzedać dwóm obywatelom amerykańskim. Latem 1924 roku sytuacja była więc taka. Amerykanie czuli się prawowitymi właścicielami wyspy. Kanadyjczycy mieli za sobą epizod uznania jej za terytorium Kanady. Natomiast Sowieci uznawali, że wszystkie arktyczne wyspy na północ od ich wybrzeży należały dawniej do carskiej Rosji, a teraz do Związku Radzieckiego. Ponadto, jakby tego było mało, wyspa została sprzedana przez Stefansona w prywatne amerykańskie ręce. Z kolei na samej wyspie przebywało wtedy kilkunastu osadników. Jeden biały Amerykanin nazwiskiem Charles Wells, a także kilkunastu rdzennych mieszkańców Alaski. Kobiety, mężczyźni i dzieci, a w tym nawet jedno niemowlę. I właśnie w takich okolicznościach w sierpniu 1924 roku do wyspy Wrangla przypłynął sowiecki okręt wojenny o nazwie Czerwony Październik. Sowieci nie mieli zamiaru negocjować z kimkolwiek i po prostu wzięli do niewoli wszystkich mieszkańców osady, zatknęli na wyspie sowiecką flagę i odpłynęli do Władywostoku. Niedawni osadnicy zostali tam osadzeni w areszcie na długi czas, a wspomniany Amerykanin Wells umarł oficjalnie na zapalenie płuc. Prawdopodobnie sowieckiej niewoli nie przeżyły także dwie inne osoby. Reszta została deportowana na granicę z Chinami, a w końcu za powrót Inuitów na Alaskę zapłacił Czerwony Krzyż. Amerykanie oficjalnie sprzeciwili się siłowemu przejęciu wyspy przez Związek Radziecki, ale nie nastąpiły wtedy z ich strony żadne dalsze działania. Dwa lata później rząd Związku Radzieckiego ogłosił, że potwierdza roszczenia do wyspy Wrangla zgłoszone jeszcze za czasów carskich. Na potwierdzenie tego, że wyspa należy do nich, jeszcze w tym samym roku sprowadzono na nią sowieckich osadników, a w tym przede wszystkim rdzennych mieszkańców Czukotki, chociaż byli w tej grupie także etniczni Rosjanie. W sumie ta pierwsza grupa liczyła około 60 osób, a na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy zbudowano wtedy pierwszą osadę o nazwie Uszakowskoje. Osadnicy mieli zapasy na maksymalnie 3 lata, ale natura okazała się dość okrutna. Kolejne sezony były wyjątkowo mroźne, a lód stał się tak bardzo zbity, że wszystkie próby wysłania na wyspę statku z zaopatrzeniem spełzły na niczym. Nie było żadnego sposobu, by pomóc osadnikom i istniały bardzo uzasadnione obawy, że nie przeżyją czwartej zimy na dalekiej północy. Po nieudanej próbie dotarcia na wyspę w roku 28, w kolejnym sezonie podjęto próbę ostatniej szansy. W połowie lipca 29 roku z Władywostoku wyruszył na północ lodołamacz Fiodor Litke. Sowieci pokonali cieśninę Beringa i próbowali dopłynąć do wyspy od południa, a potem od wschodu. Ale była to podróż z wielkimi problemami. Statek ugrzązł w lodzie i dryfował wraz z nim przez kilkanaście dni. W końcu jednak lody puściły i w ostatnich dniach sierpnia lodołamacz dopłynął do wyspy Wrangla, przywożąc zapasy na kolejne lata. Niektórzy osadnicy zostali zabrani na ląd, chociaż część z nich pozostała jednak na wyspie i odtąd sowieckie osadnictwo w tym miejscu miało już charakter stały. W połowie lat 30. ta wioska na końcu świata stała się areną tajemniczych wydarzeń kryminalnych. Na wyspę przybył nowy kierownik, Konstanty Semenczuk, i według dokumentów sowieckich wprowadził tam krwawe rządy. Systematycznie krzywdził podległych mu Czukczów i był zamieszany w śmierć kilku osób. Czy było tak rzeczywiście, nie mamy jednak pewności, bo słowo prawda w Związku Radzieckim oznaczało często jej przeciwieństwo. Wiadomo za to na pewno, że śledztwo i proces Semenczuka zostały wykorzystane politycznie. Kierował nimi sam prokurator generalny Andrzej Wyszyński i wykorzystał je jako odskocznię do dalszej kariery. Tak czy inaczej, w kolejnych dekadach osada na wyspie Wrangla mocno się rozwinęła i powstały tam szkoła, szpital, biblioteka i sklep, a nawet małe muzeum przyrodnicze. W latach 60. około 40 km na zachód od Uszakowskoje zbudowano z kolei instalacje wojskowe, m.in. pasy startowe i stację radarową, a także lądowisko dla helikopterów. Powstała tam także druga osada o nazwie Zwiozdny, choć w latach 80. została opuszczona. Z kolei 20 km dalej na północ, czyli już w głębi wyspy, przez pewien czas funkcjonowała także trzecia niewielka osada o nazwie Perkat Kun i znajdował się w niej obóz geologów, a w okolicy przez kilka lat pozyskiwano kryształ górski. W roku 1976 wyspa zyskała status radzieckiego państwowego rezerwatu przyrody, co jednak nie zmieniło za bardzo jej charakteru, a w połowie lat 80. główna osada liczyła wciąż całkiem sporo mieszkańców, bo prawie 200. Ale gdy tylko nadeszły lata 90. i rozpadł się Związek Radziecki, sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać. Ustały dotacje rządowe, zamknięto większość obiektów wojskowych, a ludzie zaczęli stopniowo opuszczać wyspę. W roku 97 zdecydowano o likwidacji ostatniej istniejącej tam jeszcze osady i przesiedleniu większości jej mieszkańców na Czukotkę. Pozostali jedynie nieliczni, którzy nie chcieli wyjechać, a w roku 2003 ostatnia cywilna mieszkanka wyspy zginęła w wyniku ataku niedźwiedzia polarnego. Rok później wyspa Wrangla i sąsiednia wysepka Herald zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i można powiedzieć, że faktycznie tym razem to dzika przyroda została uznana za najcenniejszy walor tej wyspy. Ale kolejny poważny zwrot akcji miał nastąpić już wkrótce, w drugiej dekadzie XXI wieku, a szczególnie po roku 2014. Rosja znacznie wzmocniła wtedy swoją obecność wojskową w Arktyce, modernizując i otwierając ponownie kilkadziesiąt dawnych sowieckich baz oraz budując szereg nowych obiektów militarnych. Powstały też nowe lotniska i pasy startowe, a także różne systemy defensywne i ofensywne. W ramach tej szerszej arktycznej akcji przywrócono także znaczenie wojskowe wyspy Wrangla. Zaczęło się skromnie od wznowienia działalności stacji meteorologicznej, ale już kilka lat później, obok dawnej osady Uszakowskoje, zaczęły powstawać budynki bazy wojskowej i inne obiekty militarne. Funkcjonuje tam teraz na przykład system radarowy, jeden z najdalej wysuniętych na wschód w rosyjskiej Arktyce i położony stosunkowo blisko wybrzeży Alaski. Istnieje wiele powodów, dla których Rosja zaczęła wzmacniać swoją obecność wojskową na terenach arktycznych, a co ciekawe, całkiem sporo z nich ma związek ze zmianami klimatu. Topniejące lodowce sprawiają, że zasoby naturalne Arktyki, a w tym przede wszystkim ropy i gazu ziemnego, stają się coraz łatwiej dostępne i wiele państw, a w tym Rosja, chce kontrolować owe zasoby. Ponadto północna droga morska, czyli coraz łatwiejszy do przebycia szlak wzdłuż północnych wybrzeży Rosji, może w niedalekiej przyszłości odegrać istotną rolę jako najkrótsza morska trasa z Dalekiego Wschodu do Europy. A kiedy spojrzycie na mapę, zobaczycie, że wyspa Wrangla jest tak jakby strażniczką tej trasy, najbliższą dużą wyspą od strony cieśniny Beringa. I wreszcie istotne jest też oczywiście jej położenie w pobliżu Alaski, bowiem Rosjanie mogą potencjalnie razić z niej cele na terytorium USA. W chwili obecnej na szczeblach oficjalnych żaden rząd nie podważa tego, że wyspa Wrangla należy do Rosji. Ale to oczywiście może się zmienić, bowiem znaczenie strategiczne Arktyki jest coraz większe, a ostatnie wydarzenia na Ukrainie pokazały, że układ sił na świecie przechodzi istotne zmiany. Na poziomie medialnym temat przynależności państwowej wyspy Wrangla powrócił już zresztą w ostatnich miesiącach, właśnie podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. W amerykańskiej prasie ukazały się artykuły mówiące o tym, że status tej wyspy to kwestia sporna, bowiem od roku 1881 i podniesienia nad nią amerykańskiej flagi wyspa należała do USA, natomiast Sowieci zajęli ją przemocą niemal pół wieku później. Konkluzja była tu prosta. Rosjanie okupują nie tylko ukraińską, ale także amerykańską ziemię. I takie to właśnie ciekawe tematy i całkiem aktualne rozważania geopolityczne mogą wpaść człowiekowi w ręce po przeczytaniu rozdziału o mamutach. Ciekawe, co wam przyjdzie do głowy po lekturze innych fragmentów książki Krzysztofa Poznańskiego, na przykład tych o giganotozaurach, neandertalczykach albo asteroidzie, która wykończyła dinozaury. Możecie się o tym zresztą przekonać sami, a ja tymczasem zapraszam na kilka filmów. Po pierwsze, na dwie opowieści o tych szalenie ciekawych i dramatycznych wyprawach związanych ze Stefansonem i Wyspą Wrangla. Po drugie, na niedawny film o Katarze. Po trzecie, na wspomniany już dzisiaj film o linii zmiany daty. I wreszcie po czwarte, na dwa odcinki o tym, co Rosja ma w środku. Będzie mi oczywiście niezwykle miło, jeśli ktoś z Was zechce dołączyć do grona patronów tego kanału. Nowi patroni są dla mnie zawsze niezwykle cennym barometrem, wskazującym m.in. czy filmy, które tworzę, są dla Was wartościowe. Wszystkiego dobrego, nie zapomnijcie proszę o subskrypcji i łapce w górę i do zobaczenia za chwilę w kolejnym odcinku.